Witamy Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Zapraszamy na ostatnią w tym roku audycję sportową. Trochę mamy taką przerwę, czyli troszkę okres posuchy, ale oczywiście parę tematów na dzisiaj się znalazło. Przede wszystkim skoki narciarskie, chociaż nie ta rywalizacja międzynarodowa, ale rywalizacja na tym naszym polskim gruncie. Od tego zaczniemy. Mistrzostwa Polski. Tradycyjnie w drugi dzień świąt już się do tego przyzwyczailiśmy. Zawsze te Mistrzostwa Polski w zimie się odbywają. No i tak było też wczoraj na Wielkiej Krokwi. Rywalizowali, ale niestety nie wszyscy, ponieważ okazało się, że Kamil Stoch przeziębił się, dopadła go jakaś grypa, no i niestety może i by mógł wystąpić, ale nie chciał też ryzykować przed turniejem czterech skoczni i dobrze, ale i tak poziom tych zawodów był bardzo wysoki, bo mamy przynajmniej sześciu skoczków teraz, którzy skaczą na tym, można powiedzieć, światowym poziomie. Czy mistrz Polski, czy ten wynik to jest niespodzianka? No, ja bym powiedział, że nie, bo mistrzem Polski został Piotr Żyła, no i on skacze bardzo równo w tym sezonie i te równe skoki wystarczyły w tym konkursie do tego, żeby właśnie po raz drugi w karierze już Piotrek Żyła został mistrzem Polski.
No ja z kolei mimo wszystko uważam, że to jest jednak niespodzianka, szczególnie po tym, co pokazywał Maciej Kot na początku sezonu. Jeszcze nie tak dawno zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w Lillehammer. Teraz zawalił przede wszystkim tą pierwszą próbę. Tam ta odległość była tylko 120 metrów i przez to Kot był klasyfikowany na półmetku na szóstej pozycji. No odpalił prawdziwą rakietę w drugiej serii. 139 metrów. Można powiedzieć taki nowy, nieoficjalny rekord przebudowanej Wielkiej Krokwi, bo tam były różne prace prowadzone. No i to wystarczyło jednak tylko do tego, żeby zająć miejsce na najniższym stopniu podium. Na pierwszym miejscu, tak jak wspomniałeś, był Piotr Żyła, a drugie miejsce zajął również z bardzo dobrym drugim skokiem Dawid Kubacki.
No to by pewnie wystarczyło może jeszcze parę lat temu do tego, żeby Maćkowi Kotowi, żeby być wyżej, no ale teraz ta rywalizacja jest bardziej zacięta. Co ciekawe, Dawid Kubacki atakował z czwartej pozycji, on skoczył w drugim skoku 138 metrów. No w pierwszym miał 124, czyli więcej o 4 metry od Maćka Kota, a Piotrek Żyła w pierwszym skoczył najdalej ze wszystkich w pierwszej serii, czyli 127,5, a w drugim 135,5. Co ciekawe, czwarte miejsce zajął Janek Ziobro, który wraca do pierwszej kadry na turniej czterech skoczni. On wyprzedził Stefana Hule, który po pierwszej serii był nawet na trzecim miejscu, ale ten drugi skok w porównaniu do reszty zawodników słabszy, bo skoczył 128 metrów, kiedy ci z pierwszej czwórki skakali ponad 135 i na szóstym miejscu kolejny nasz kadrowicz, czyli Klemens Murańka, i to tylko świadczy o tym, że trener skoczków Hongafer bardzo dobrze wybrał tą siódemkę do turnieju czterech skoczni.
Rzeczywiście tak, właśnie miałem to powiedzieć, ale słusznie tutaj słuszny wniosek przedstawiłeś przed chwilą. Dodajmy też, że w tych mistrzostwach zabrakło kilku skoczków z kadry B. Między innymi nie było Aleksandra Zniszczoła, nie było Jakuba Wolnego, Krzysztofa Bieguna, więc zawodników, którzy w tym samym czasie rywalizowali w Pucharze Kontynentalnym w Engelbergu. No i też nie mieliśmy okazji porównać, jak kadra B wypadłaby na tle kadry A, bo tak naprawdę poza tą siódemką, która pojedzie na ten turniej czterech skoczni, no oni tak naprawdę nie mieli prawa przegrać. No musiałaby być jakaś gorsza dyspozycja dnia, coś musiałoby się stać, żeby oni zajęli miejsce poza tą czołową szóstką, siódemką.
Jeżeli chodzi o turniej czterech skoczni, bo to miała być taka próba generalna przed tym turniejem, to on zacznie się już w czwartek, 29 grudnia. Oczywiście najpierw oficjalny trening. Tutaj mamy, że planowo ma się zacząć od 14.45, aby tak było, by wiatr nie przeszkodził. Później w tym samym dniu kwalifikacje o 16.45 i już na drugi dzień, czyli 31 konkurs indywidualny.
No z niecierpliwością czekamy, bo ten sezon w wykonaniu Polaków był bardzo obiecujący i po tym, co pokazali też co niektórzy w Mistrzostwach Polski, naprawdę można się spodziewać dobrych wyników. A do czego to wystarczy, to zobaczymy. Turniej czterech skoczni rządzi się, można powiedzieć, swoimi prawami, ma swój własny specyficzny regulamin z systemem KO, więc ze skokami w parach i to też może mieć duży wpływ na końcową klasyfikację.
No i ja szczególnie właśnie czekam na tą rywalizację naszych skoczków w tym systemie parowym. To będzie dopiero ciekawe, jak oni sobie poradzą pod taką jeszcze większą presją z tymi rywalami. Co do Kamila Stocha, no to wszyscy z kadry uspokajają kibiców, że on na turniej czterech skoczni będzie gotowy. Oby był tylko gotowy na 100%, żeby ta grypa już przeszła i żeby mógł rywalizować na swoim normalnym poziomie, no bo on przecież czeka na to zwycięstwo w turnieju czterech skoczni, no bo tam jeszcze akurat nie wygrał.
Tak, no bywały sezony, gdzie on się ocierał o podium, zajmował czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej tego turnieju, ale rzeczywiście to jest sukces, któremu Stochowi do kolekcji brakuje. No ma już podwójne złoto olimpijskie, ma Puchar Świata, ma w kolekcji Mistrzostwo Świata i właśnie tego brakuje, żeby, można by powiedzieć, skompletować te wszystkie najważniejsze osiągnięcia dla skoczka narciarskiego.
Ale oczywiście żadnej presji nie nakładamy, liczymy po prostu na dobry występ, nie tylko Kamila, ale wszystkich naszych skoczków, tak że w czwartek ta rywalizacja się zacznie. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i wracamy z piłką nożną.
Coming first, take
Na świętach przerwy nie ma, tylko Liga Angielska, o niej powiemy, ale grała też Liga Belgijska. Może od tego zacznijmy, bo tam mamy akcent polski. No i w końcu o tym akcencie musimy powiedzieć, bo on aż się prosi. Chodzi o Teodorczyka, który w tym sezonie jest bohaterem Anderlechtu. No, właściciele Anderlechtu zrobili złoty interes, prowadzając go, a raczej wypożyczając z Dynama Kijów. I Łukasz Teodorczyk zdobył wczoraj kolejną bramkę dla swojego zespołu, a no, przy tym zanotował jeszcze asystę. On zagrał w 30 spotkaniach w barwach Anderlechtu w tym sezonie, licząc też puchary. No i w tych 30 spotkaniach zdobył aż 24 bramki. Jeżeli popatrzymy na Europę, na tych strzelców z Europy, no to podobny poziom ma tylko Edison Cavani z PSG.
Tak, jeżeli chodzi o Ligę Belgijską, to Łukasz Teodorczyk jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców. W tym momencie ma 16 bramek. No i powoli tak można się zastanawiać, czy będzie mu dane poprawić ten bilans wiosną w barwach
Anderlechtu. Myślisz, że już odejdzie po tej rundzie?
No, zobaczymy. Na razie dużo takich informacji, na razie takich nieoficjalnych słychać w otoczeniu samego zawodnika. Pojawiają się jakieś wstępne oferty zainteresowania, chociażby ze strony klubów angielskich. No, tak naprawdę władze Anderlechtu mogą ubić świetny interes. Najpierw wypożyczyli Teodorczyka, potem wykupili, patrząc na skuteczność jego, za śmieszną kwotę 2,5 miliona euro. Teraz mają szansę, myślę, że z co najmniej 10-krotnym przebiciem go sprzedać, więc zobaczymy. Styczeń na pewno zapowiada się dla tego piłkarza bardzo, bardzo interesujący.
Tak, patrząc przede wszystkim na kluby angielskie, bo to te kluby angielskie właśnie sprowadzają najczęściej z Ligi Belgijskiej. To jest doskonałe okno na tą ligę. No, a patrząc też na historię poprzedników Teodorczyka, no to były już takie transfery i to były transfery sprawdzone, a tam na Wyspach ciągle im tych napastników brakuje. Myślę, że Teodorczyk na pewno by się tam odnalazł swoim stylem gry. No, a skoro mówimy właśnie o tej lidze angielskiej, to jeszcze chyba w tym sezonie nie poruszaliśmy już tego tematu, a tu już praktycznie zbliżamy się do połowy tej rundy w lidze angielskiej, dlatego musimy parę słów też powiedzieć. To już była 18 kolejka. Może zacznijmy od tych wczorajszych najciekawszych spotkań. No, przede wszystkim lider tabeli, czyli londyńska Chelsea, nowy trener. Tak jak mówiłeś w przerwie, oni nie grają w europejskich pucharach, dlatego skupiają się tylko na lidze, ale świetnie im to wychodzi. Wygrać 12 spotkań pod rząd w lidze angielskiej, gdzie każdy może pokonać każdego, no to jest niesamowity wyczyn.
No rzeczywiście, tym bardziej, że Liga Angielska to, nie oszukujmy się, chyba najbardziej wymagająca.
I nieprzewidywalna.
Tak, jeżeli chodzi o tempo gry na starym kontynencie i nie tylko, bo również na innych kontynentach raczej takiego tempa nie ma. Chelsea doskonale sobie z tym radzi, ale tak jak wspomniałem wcześniej, nie grają w europejskich pucharach, więc nie muszą też co 3 dni przystępować do rywalizacji. Dzięki temu trener Conte bardzo oszczędnie dokonuje zmian w podstawowej 11, ale tego robić nie musi, bo efekt jest naprawdę świetny. 12 zwycięstwo z rzędu, no i The Blues są na jak najlepszej drodze do tego, żeby odzyskać mistrzostwo Anglii.
Też Conte świetnie i po swojemu poukładał ten zespół, bo oni przecież grają w lidze angielskim takim nietypowym systemem, jak gra się teraz we Włoszech, czyli trzema obrońcami. Znalazł miejsce dla zawodników, którzy wcześniej nie występowali albo nie odgrywali aż takiej roli. Chodzi przede wszystkim o Pedro, który zaczął w końcu zdobywać więcej bramek w Chelsea. No może nawet Fabregas powróci do łask, no bo już któryś mecz zaczął w podstawowym składzie i zanotował chociażby asystę.
Ja też zwróciłbym uwagę na dwóch zawodników, takich wahadłowych pomocników, zarówno Marcosa Alonso, jak i Wiktora Mosesa, szczególnie tego drugiego, który tak naprawdę jeszcze niedawno był w Chelsea 5. kołem u wozu, wypożyczano go po tych kilku klubach, no w końcu kibice mogli się pogubić, gdzie ten zawodnik występuje. No a trener Conte znalazł mu chyba idealne miejsce w idealnym ustawieniu i rzeczywiście Moses robi to, jeżeli chodzi o granie w piłkę, robi to najlepiej jak jak do tej pory chyba w karierze. Hazard też gra jako, albo jako dziewiątka, albo jako skrzydłowy. No i widać, że ten system zdecydowanie przypasował zespołowi z Londynu.
W spotkaniu nie zagrał najskuteczniejszy gracz Chelsea, czyli Hiszpan Diego Costa. On pauzował. No i tak 3-0 robi wrażenie. Kolejny zespół, który walczy o mistrzostwo, ale już trochę odstaje, Chelsea, to Manchester City. Oni wygrali też 3-0 z Hull City. Co ciekawe, nie wiem czemu akurat, może też ze względu na brak innych zawodników, ale powoli do łask Pepa Guardioli wraca Yaya Touré.
No, Yaya Touré, jeżeli chodzi o jego relacje z Pepem Guardiolą, to rzeczywiście nigdy nie były jakieś idealne. Iworyjczyk też ma dość specyficzny charakter, który być może też nie do końca podpasuje trenerowi, byłemu trenerowi Barcelony. No ale teraz, jeżeli spojrzymy na to, jak sobie radzi, to rzeczywiście to przywrócenie do drużyny było bardzo, bardzo rozsądną decyzją. Manchester City po tych kilku wpadkach w ostatnich kolejkach pozbierał się, no i teraz odniósł zwycięstwo i dzięki temu w tabeli jest tuż za zespołem Chelsea.
Tak, traci do Chelsea 7 punktów. Co ciekawe, jeżeli popatrzymy na Manchester City, wydawało się, że Guardiola świetnie odnalazł się w tej lidze angielskiej, bo zaczęli z takim przytupem, prowadzili przez długi czas, ale później kryzys formy, no zaczęło mówić się, że Pep Guardiola uczy się dopiero tej ligi, no i właśnie chyba na to wygląda, ale teraz znowu City goni Chelsea, chociaż no to jest taka pogoń trochę żmudna, kiedy Chelsea w ogóle nie przegrywa. Kolejny zespół, o którym musimy powiedzieć, to Liverpool, tylko że Liverpool to spotkanie w tej 18 kolejce gra dzisiaj, zmierzy się ze Stoke City, no ale Liverpool jest na trzecim miejscu w tabeli, chociaż właśnie rozegrał o jedno spotkanie mniej od swoich największych rywali, ma 37 punktów.
Bardzo duża zasługa w tej wysokiej pozycji Liverpoolu z pewnością Jurgena Kloppa, który już w zeszłym sezonie widać było, że ma pomysł na ten zespół, ale z pewnością zabrakło mu też trochę czasu. Tak, i wykonawców też, żeby ten zespół poukładać wedle swojej myśli, filozofii trenerskiej. W tym sezonie można powiedzieć, że zgrało się prawie wszystko. Mówię prawie, bo na pewno dużo zniwelowały te kontuzje, które w zespole Liverpoolu się pojawiają, ale Jurgen Klopp bardzo dobrze sobie radzi z absencjami. Zastępcy, którzy pojawiają się na boisko w miejsce tych podstawowych piłkarzy, spełniają swoje zadania, no i Liverpool też z pewnością nie powiedział ostatniego słowa w walce o mistrzostwo Anglii.
Ten zespół ma tylko jeden problem. Wiadomo, że jak oni grają, to zawsze się dużo dzieje na boisku. To są w większości jeszcze młodzi gracze. Też to jest zespół Kloppa, czyli zespół, który gra bardzo ofensywnie, ale oni potrafią przegrać, zdawałoby się, wygrany mecz, ale nawet jak przegrywają, to takie wyniki, jak tam padają, pewnie 2-3 albo 3-4 nawet. Kibice na pewno bardzo ten zespół lubią pod względem tej efektywności gry. Kolejny zespół, czwarte miejsce, Arsenal Londyn. W tej kolejce Arsenal ledwo wygrał 1-0 z US Bromwich. Bramka dopiero w 80. którejś minucie i znowu niezawodny Giroud, oczywiście po asyście Zila. No ale Arsenal, wydaje mi się, że w tym sezonie znowu może namieszać. Wprawdzie była taka obniżka formy, ale teraz wygrywając te takie mecze 1-0 chyba powracają do walki jeszcze o mistrzostwo.
No i też obudził się Mesut Özil, który jeszcze nie tak dawno był niemiłosiernie krytykowany za brak tych decydujących ostatnich podań dla swoich kolegów. No naprawdę jestem ciekaw, co zaprezentuje Arsenal w najbliższych tygodniach. Nie zapominajmy, że już w lutym mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów, bardzo wymagający rywal, a więc Bayern Monachium. No i z pewnością kibice oczekują Arsenalu grającego nie tylko efektownie, co piłkarze kanonierów potrafią robić często, ale też grającego skutecznie.
Wydawałoby się, że po takim rewelacyjnym sezonie, chociaż zakończony trochę niespodziewaną porażką, Tottenham w tym sezonie będzie może troszkę odstawał od tych najlepszych, ale wcale tak nie jest, bo Tottenham trzyma kontakt z tymi zespołami, które walczą o europejskie puchary. W tej kolejce Tottenham gra dopiero jutro z Southamptonem, ale w tabeli zajmuje bardzo dobre miejsce tuż nad Arsenalem, czyli miejsce piąte.
Bardzo długo Tottenham był jedynym zespołem w lidze angielskiej, który nie przegrał meczu. No i wydawało się, że dzięki tej pasie koguty będą w stanie włączyć się do walki o miejsce w czwórce. Przez chwilę nawet w niej byli. Potem przyszły dwie porażki, które sprawiły, że zespół z Londynu wypadł poza tą czołową czwórkę. W dodatku zupełnie zawiedli w Lidze Mistrzów. Tam nawet nie wyszli z grupy, chociaż mieli...
się, że łatwiej.
Tak, mieli zespoły w swoim zasięgu. Było tam Monaco, był też Bayer Leverkusen. No, na pewno spory zawód.
No i jeszcze musimy oczywiście powiedzieć o tym zespole, na który bardzo wielu kibiców liczyło, czyli Manchester United pod wodzą Mourinho. Troszkę przebudowany Manchester, który wydał tę rekordową kwotę na Pogbę. No Manchester zawodził, bo wszystko praktycznie remisował. Ma tylko 3 porażki, ale 6 remisów, ale od 3 spotkań tylko wygrywa. Teraz też w tej kolejce wygrał swój mecz z Sunderlandem 3-1. Znowu bramka Ibrahimowicza. No i też tak wydaje się, że ten Mkhitaryan, który przeszedł z Borussii Dortmund, chociaż Mourinho chyba nie był długo do niego przekonany, bardzo dobrze wpasował się w ten zespół.
No jeżeli chodzi o Ibrahimowicza, no to jest właśnie paradoks, że najwięcej zespołowi z Manchesteru w tym sezonie dał zawodnik, za którego zapłacono najmniej, a dokładnie nie zapłacono ani grosza.
Który sam zdecydował, że tu przyjdzie.
Tak, jedyne koszty to są koszty jego pensji, a on odwdzięcza się naprawdę znakomitą skutecznością. Sam o sobie mówi, że jest jak wino, a więc im starszy, tym lepszy. Niedawno deklarował, że może grać do 50 przy jego sposobie prowadzenia się.
On dużo mówi.
Tak, zobaczymy, co z tego będzie, ale fakt faktem, mimo 35 lat jest czołowym strzelcem w lidze angielskiej.
A co ciekawe i też no niepodobne do Ibrahimowicza, on w tym meczu, chociażby w tym jednym meczu miał 2 asysty.
Tak, no jego gra też przekłada się na to, że jego koledzy z zespołu prezentują się zdecydowanie lepiej. Widać, że Ibrahimowicz znajduje już nić porozumienia z Mkhitaryanem, jak również myślę, że znajdzie z Paulem Pogbą. No ta gra się zazębia, chociaż z pewnością José Mourinho jeszcze będzie miał dużo, dużo do poprawy.
No tak, mówimy o tej czołowej szóstce, siódemce. Oni już odjechali reszcie tabeli, ale też musimy powiedzieć o tym rewelacyjnym mistrzu z ubiegłego sezonu. No bo Leicester radzi sobie, widzę, przynajmniej fatalnie. Potrafi wprawdzie wygrać po bardzo dobrym meczu z Manchesterem City, ale co z tego, jak kolejne 3 spotkania z zespołami dużo słabszymi przegrywa, no to powoduje to, że w tabeli Leicester jest na piątym miejscu od końca. No i to jest chyba najgorszy mistrz historii tej ligi.
Na chwilę obecną tak to wygląda, ale no, jeżeli chodzi o Leicester, ta zasada bij mistrza, to rzeczywiście w tym sezonie bardzo brutalnie piłkarze Lisów przekonują się o tym, że jednak ona działa. Co innego w Lidze Mistrzów, no bo tam paradoksalnie Leicester już jest w 1/8 finału, gdzie zmierzy się z Sevillą. Tam piłkarze Claudio Ranieriego. Tak, nie jest bez szans. Grają tam bardzo skutecznie i nawet ten ostatni przegrany mecz 5-0 z Porto to nie może zamazać tego obrazu. No, nie zapominajmy, że Leicester grało przysłowiową pietruszkę, wystawiając w tym meczu sporo piłkarzy rezerwowych.
Jeżeli chodzi o Ligę Angielską, to tyle. Jeszcze zapraszamy na krótką przerwę i wracamy za chwilkę.
Fight, tears we cried, a flood. got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all.
To na zakończenie jeszcze taki transferowy przegląd tego, co będzie się działo, albo tego, co się dzieje, bo to okienko transferowe już praktycznie, można powiedzieć, trwa w niektórych krajach. No przede wszystkim już mamy grubą sumę, bo bardzo aktywni są na rynku chińskim kolejny sezon. Nie wiem, czy to jest niespodzianka, ale Oscar, czyli zawodnik brazylijski, który ma dopiero 25 lat, przeszedł z londyńskiej Chelsea, no wprawdzie tam ostatnio nie grał, ale przeszedł do Chin za ogromną kwotę.
Dla mnie to jest naprawdę duża sensacja, zważywszy na dwa czynniki. Po pierwsze, Oscar jest piłkarzem w sile wieku, 25 lat, a po drugie, gra w lidze angielskiej, w zespole, który prawdopodobnie zdobędzie mistrzostwo Anglii i wróci do Ligi Mistrzów. Widać, że Brazylijczyk wybrał godziwy zarobek, no chociaż nie oszukujmy się, w Chelsea źle nie zarabiał, ale zobaczymy. Ma 25 lat, być może zagra rok, dwa i jeszcze do Europy wrócił, no bo nie jest jeszcze to nic straconego.
U nas też będzie ciekawie, bo już są plotki, że Wojciech Kędziora miał opuścić Lech Poznań na rzecz Legii Warszawa, ale oczywiście to szybko zostało zdementowane. Nie wiem, czemu takie w ogóle podnoszone są informacje, no ale to zapowiada, że okienko będzie bardzo ciekawe.
Z pewnością tak, ale o tym będziemy z pewnością informować jeszcze w ciągu najbliższych tygodni.
A dzisiaj już dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.